I jesteśmy na żywo. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i totalnie się ekscytuję. Słuchajcie, że rozpoczynamy ten piękny dzień wspólnie w klubie 555. Ja Was witam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie we wtorek, 9 czerwca z mojego studia. Magda Daniłość Was dzisiaj, słuchajcie, wita i bardzo się cieszę na nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ będziemy wspólnie rozmawiali o tym, jak to jeszcze z innej perspektywy popatrzeć na samoocenę i asertywność. Dzisiaj będziemy mówić o jej podatkach. To bardzo, myślę, że ciekawy wątek. Dajcie znać, jak rozpoczynacie ten dzień, który dzisiaj w kontekście imienin obchodzą, słuchajcie, Pelagia, Felicjan, Ania, Ryszard, Józef, Sylwester. A nietypowe święta to Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Kaczora Donalda. O proszę, kto tutaj jest fanem bajek. Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego, Dzień Trójkąta Koralowego. No dobrze, to kochani, co będziemy robić dzisiaj, zanim, ponieważ padło tu ostatnio kilka próśb o to, żeby kiedy ja się pojawiam w klubie, też tutaj pojawiło się oficjalnie przywitanie i intro, więc zaraz się pojawi. Ale chciałabym Was zapytać o to, kochani, jak zaczynacie ten dzień, jak się macie, a ja Wam już w malutkim skrócie powiem, co przygotowałam na dzisiaj dla Was. Chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić historią, od której tak naprawdę wyjdziemy za moment, za chwilę, a razem z tą historią pogadamy sobie o tym, co się dzieje w naszym życiu niekoniecznie pozytywnie, jeśli my nie jesteśmy wystarczająco, tak jakbyśmy chcieli być asertywni. Jakie są, ja lubię ostatnio to sformułowanie, podatki od niebycia asertywnym, czyli jakie my płacimy w swoim życiu ukryte koszty bardzo często, bo podatek nie zawsze albo nawet nie powinien być ukryty, ale są takie koszty ukryte w kontekście braku asertywności, które każdy z nas ponosi, a nawet się nad tym nie zastanawiamy, więc taki jest plan na dziś. Dajcie znać, czy to jest dobry plan. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że w natłoku miliona zwiastunów i intro, które tutaj mam, które zadziała i będzie dobrze, tak żebyśmy mogli zacząć ten nasz odcinek dzisiejszy tak jak potrzeba. Lecimy, słuchajcie.
Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dopiero co tu siedziałem. Halo, jak to szybko leci.
No dobrze, to zacznijmy, słuchajcie, od takiego pytania. Pytanie, które chcę Wam zadać na start o poranku, jest takie. W skali od 1 do 10, na ile obiektywnie oceniasz, że potrafisz być asertywny, asertywna? Ja wiem, że pytanie jest duże i że jest trudne, ale bardzo bym chciała usłyszeć Waszą odpowiedź, zanim zaczniemy mówić o podatkach. Bo myślę sobie, sama, słuchajcie, próbuję odpowiedzieć sobie teraz wewnętrznie na to pytanie, kiedy je Wam zadałam. I to, jak jesteśmy asertywni, jest bardzo zależne od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Po pierwsze, od tego, na ile te sytuacje są powtarzalne, na ile są nowe i na ile jesteśmy z ludźmi, z którymi się czujemy bezpiecznie, a na ile jesteśmy z ludźmi zupełnie nowymi. Ja osobiście mam tak, to podzielę się z Wami takim swoim doświadczeniem, że jest mi paradoksalnie być łatwiej asertywną w stosunku do ludzi, których znam, chociaż to nie musi być typowe, a zdecydowanie mniej asertywna jestem w stosunku do obcych ludzi, z prostego powodu, że kiedy mam mówić o tym, czego potrzebuję, czego chcę do ludzi, których znam, to potrafię przewidzieć z jakąś mniej lub większą prawdopodobieństwem i pewnością, że wiem, jakie są reakcje tych osób, ponieważ je znam i są mi bliskie. Natomiast jest mi to trudniej zrobić w stosunku do osób obcych, ale być może macie dokładnie na odwrót, bo wielokrotnie słyszę tutaj od naszych klientów takie zdanie, Mnie jest łatwiej być asertywnym w stosunku do kogoś obcego, bo tam niczego nie ryzykuję. Tam się po prostu może wydarzyć sytuacja pod tytułem więcej ci nie zobaczę, ale na przykład nie potrafię powiedzieć tego, czego chcę, czy potrzebuję swoim najbliższym, bo dla odmiany, jeśli im powiem, to się może różnie skończyć w takich codziennych sytuacjach. Więc popatrzcie już na start. Mamy pierwsze ważne pytanie. W stosunku do kogo jest ci być łatwiej asertywnym? I bardzo istotne pytanie z perspektywy tego, o czym będziemy rozmawiać, bo dzisiaj chcę was zreflektować do tego, gdzie te podatki, te koszty płacicie najbardziej. Czy na przykład w domu, czy być może w pracy, a może w jakimś życiu prywatnym, wśród przyjaciół, z którymi jesteście na co dzień. I pogadamy sobie dzisiaj o aż 5 takich sytuacjach, a w zasadzie kosztach, w których ponosimy duże, że tak powiem, ofiary. Ale zanim to zrobimy, to chcę wam opowiedzieć historię, ponieważ ci tutaj, słuchajcie, którzy są w klubie, wiedzą, że ja z tą historią asertywności przeszłam bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę moją nauczycielką asertywności przez wiele, wiele lat była Basia Lech, którą część z was bardzo dobrze zna i pamięta jeszcze tutaj też z klubu 555. I widzę, że piszecie do obcych, do bliskich. Okej, fajnie, super, dzięki, że się angażujecie. I muszę wam powiedzieć, że kilka dni temu doświadczyłam tego w praktyce, bo wiecie, w teorii to się można gadać, ale w praktyce, jak bardzo dużą lekcję odbyłam zarówno ja, jak moi najbliżsi, tak, pies się denerwuje. W momencie, słuchajcie, kiedy pojechaliśmy z moim mężem, byliśmy, pozdrawiam kochani Holandia, kto się melduje dzisiaj z Holandii, pozdrawiam Holandię, ponieważ w ten weekend spędziliśmy w Holandii. Przez czwartek, piątek, sobotę byliśmy w Amsterdamie, z soboty na niedzielę w Rotterdamie. Bardzo chciałam pokazać Rotterdam mojemu mężowi, ponieważ byliśmy na spotkaniu zresztą, słuchajcie, naszego klubu 555 w Rotterdamie parę miesięcy temu z ekipą Fryderyk, Marcin Dudkiewicz i tak nam się spacerując spodobało to miasto, że obiecałam mojemu mężowi go tam przywieźć. Dlaczego wam opowiadam tą historię? Dlatego, że w niedzielę rano wymeldowaliśmy się z hotelu w Rotterdamie. Pogoda w Holandii była słaba. No trzeba to powiedzieć sobie wprost, że w porównaniu do pogody w Polsce było zimno, było wietrznie, było nawet deszczowo miejscami. Wstaliśmy dość zmarznięci rano i mieliśmy dość dużą trasę do wykonania, żeby dojechać na lotnisko w Eindhoven. Kto jest z Holandii, ten wie, że to nie jest krótka trasa, szczególnie kiedy nie jesteśmy samochodem. W związku z tym mieliśmy do przebycia dużą ilość, że tak powiem, różnych środków transportu, w tym zimnie, w tym napięciu, takim wiecie, wynikającym z faktu, że trzeba się przesiadać, znaleźć, gdzie mamy dojechać i tak dalej. No i w takich sytuacjach najczęściej jest tak, że kiedy my się śpieszymy, nie możemy nie zdążyć, albo byłoby dobrze nie zdążyć, że byłoby dobrze zdążyć, o, w tę stronę. Jest masa elementów do ogarnięcia, to właśnie wtedy najczęściej wywalają emocje, a jak wywalają emocje, to bardzo często my jesteśmy reaktywni, czyli nie jesteśmy asertywni. I wyobrażam sobie, że gdyby parę lat temu wydarzyła się taka sytuacja, to my byśmy byli oboje już, wiecie, w nerwach, w przerzucaniu się, a czemu ty tam zorganizowałeś to tak, a teraz jest zimno, a może coś tam, wiecie. Kto zna, ten zna. I muszę wam powiedzieć, że był taki moment, kiedy byliśmy już tak w połowie drogi, mniej więcej, tak mi się wydaje, na jakimś dworcu, nie pytajcie mnie na jakim. Nie ma znaczenia. Mieliśmy 5 minut, żeby przejść z tego chyba autobusu do pociągu. Było zimno, ja już byłam dość przemarznięta, więc powiedziałam do mojego męża, słuchaj, mamy 5 minut, ja potrzebuję na 2 czy 3 minuty nie wychodzić na peron, żeby się jednak troszkę tu zagrzać i żeby chwilę poczekać, dać sobie odtajać na tyle, że jak wyjdziemy na zewnątrz, to wtedy będzie to dużo łatwiejsze, żeby wystać tę chwilę, zanim ten pociąg przyjedzie. Na co mój mąż spojrzał, mówi, okej, ale prośba jest moja taka, żebyśmy przyszli na ten peron około 2 minuty wcześniej, dlatego że potrzebuję ja dla odmiany mieć takie poczucie, że doszliśmy w dobre miejsce, że zdążymy. I na etapie, w którym on, słuchajcie, mówił do mnie to zdanie, to pomyślałam sobie, okej, Jest dobrze. Wykonaliśmy przez ostatnie parę lat w rozwoju kawał dobrej roboty, bo, uwaga, ani ja, ani on nie czuliśmy się komfortowo, ani ja, ani on, my mamy różne punkty zwarcia. Nie byliśmy w pełni, tak wiecie, w 100% zrelaksowani jednak tą drogą, jesteśmy w jednak obcym miejscu, w kraju, w którym jeszcze nie robiliśmy tej trasy, w związku z tym wszystko się może po drodze wydarzyć nie tak. Nie jest obiektywnie na zewnątrz aura sprzyjająca do tego, żeby sobie spokojnie przemieszczać się z punktu do punktu, a mimo to i mnie, i jemu udało nam się powiedzieć o tym, czego potrzebujemy, nie doprowadzić do sytuacji, która pewnie wiele lat temu by się wydarzyła, że zaczęlibyśmy, wiecie, na siebie warczeć, że zaczęlibyśmy być dla siebie reaktywni, niepotrzebnie i w spokoju dotarliśmy na pociąg, a potem na samolot. I teraz uwaga. Opowiadam ten przykład, bo uważam, że na przykładach się pracuje, słuchajcie, najlepiej. I wiem, że wy mnie lubicie za to, że pracujemy sobie na przykładach życiowych, bo jeśli będziemy mówić, a już idziemy do tych pięciu kosztów, podatków, które ponosimy jako osoby nieasertywne, w różnych aspektach i w różnych kontekstach, to będzie mi łatwiej to robić właśnie, choćby sięgając po ten lub inne przykłady, a wy możecie tutaj na czacie pisać mi swoje, wtedy kiedy będziemy przechodzić przez konkretne właśnie koszty. I koszt numer jeden, słuchajcie, ja sobie wyciągam moją ściągę, żeby absolutnie niczego nie pokręcić i żeby iść w kolejności, która wydaje mi się mieć sens. Wydaje mi się, że fajnie byłoby, słuchajcie, zacząć od tego, że największy koszt, jaki ponosimy, jeśli nie jesteśmy asertywni, to jest zmęczenie. I ja wiem, że możecie sobie z tego nie zdawać sprawy do końca, ale popatrzmy na taki świat, weźmy choćby przykład tego przenoszenia się z punktu A do punktu B i gdybyśmy tej sytuacji nie skomunikowali sobie z Bartkiem, bo tak ma mój mąż na imię, w taki sposób, w jaki sobie skomunikowaliśmy. Co by się mogło wydarzyć? Po pierwsze, każdy z nas miałby jakieś niezaopiekowane potrzeby odnośnie, nie wiem, temperatury, niespóźniania się i tak dalej, i tak dalej. Co by powodowało, że musielibyśmy włożyć dużo energii w to, żeby kontrolować różne okoliczności dookoła. A to w efekcie spowodowałoby, że bylibyśmy cały czas w napięciu. A napięcie powoduje zmęczenie. W związku z tym, jeśli my na przykład weźmy jakąś inną sytuację życiową. Jesteśmy w pracy i permanentnie ktoś przekracza nasze granice, a my nie komunikujemy mu tego, jakbyśmy chcieli, żeby było, czy jak potrzebujemy zaopiekować tą sytuację, to cały czas jesteśmy w takim skanowaniu otoczenia. Cały czas próbujemy się pilnować, kontrolujemy, co mówimy, zastanawiamy się nad tym, jak powinniśmy się w stosunku do tej osoby zachowywać. Musimy też kontrolować swoją twarz, no bo przecież nasza twarz wszystko mówi. Jak nas ktoś wkurza, to widać po nas. W związku z tym my musimy się kontrolować. Jak się musimy kontrolować, żeby czegoś nie powiedzieć, żeby nie wywalić oczami, nie wywrócić, nie zrobić, wiecie, tego pasywno-agresywnego takiego o Jezus, albo czegokolwiek, co powoduje, że druga strona się domyśli, to wszystko nas obciąża. To wywołuje ogromne zmęczenie, bo uwaga, my musimy się pilnować. Musimy się pilnować i to jest jeden z największych, o ile nie największy koszt braku asertywności. Bo jeśli my jesteśmy w takich relacjach lub w takiej relacji, w której my możemy powiedzieć, czego potrzebujemy, to my jesteśmy na luzie. W sensie, jak czujesz się bezpiecznie ze sobą lub ze sobą i drugą osobą w tej relacji, no bo to jest w zasadzie o jednym i drugim, to nie musisz się zastanawiać nad tym, czy masz jakąś reakcję, czy nie masz reakcji, bo po prostu podążasz za tym, czego potrzebujesz, i to komunikujesz. Natomiast jeśli nie czujesz się w pełni bezpiecznie w relacji z drugą osobą, zaczynasz kontrolować. I notabene, powiem wam, to taka troszkę dygresja, ale też istotna. Ja kiedyś powiedziałam takie zdanie, które stało się bardzo popularne na moim Instagramie, do którego was zresztą bardzo zapraszam, że nie ufam ludziom, którzy są cały czas przy mnie uśmiechnięci. Jeszcze raz to powtórzę. Że nie ufam ludziom, którzy są cały czas przy mnie uśmiechnięci. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie ma ludzi, którzy cały czas są okej. Nie istnieją tacy. Jeśli masz wokół siebie kogoś, kto cały czas się uśmiecha, cały czas mówi, że wszystko jest super, cały czas jest, nie, jest okej, wszystko jest okej, to prawdopodobnie ta osoba właśnie się kontroluje, bo nie ufa sobie albo tobie. I to nie jest o tobie. To może być po prostu o jakichś jej wcześniejszych doświadczeniach, o różnych rzeczach. Ale to tak naprawdę powoduje, że ja dla odmiany cały czas się zastanawiam, czy ja z tą osobą mogę być szczera. I to jest ogromny koszt zmęczenia. Dajcie znać, czy się czujecie, że zgadzacie z tym, o czym teraz mówię, o tym pierwszym podatku, takim dość oczywistym, ale no to jest, jak mnie nauczono kiedyś na studiach psychoterapeutycznych, każde nasze zachowanie ma jakąś funkcję. Więc jeśli my zakładamy cały czas, o właśnie, jak napisała Edyta teraz, maskę i chodzimy i ciągle się musimy kontrolować i się ciągle musimy zastanawiać i ciągle się musimy dostosowywać, no to chcąc, nie chcąc, permanentnie będziemy zmęczeni, 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 zmęczeni i ciągle będziemy mieli takie, ale mam dość tych ludzi, ale mam dość tych ludzi, ale mam dość tych sytuacji, ale mam dość tej pracy i to jest ogromnie trudne. Ale to jest dopiero pierwszy z pięciu. Więc trzymajcie się, lecimy dalej. No dobra, no to drugi. Drugi i to jest w ogóle trochę już, też, znaczy większość tych podatków to są jakieś efekty uboczne, ale to są też nasze mechanizmy radzenia sobie z brakiem asertywności. I uwaga, niektórzy ludzie, którzy nie są wystarczająco asertywni w stosunku do pewnych grup ludzi, mogą wejść w syndrom ratownika. I uwaga, bo tu dzisiaj Adam, pozdrawiam Cię, napisał, myślałam, że się uczyłaś asertywności od Brené Brown. Tak, uczyłam się asertywności od Pasi Lech i Brené Brown. Dwie moje nauczycielki. I Brené Brown mnie nauczyła takiej prawdy o życiu, że są pewne mechanizmy nasze, w których reagujemy, tak bo na przykład ktoś nas w domu nauczył albo mamy predyspozycję osobowościową, do tego, że w momencie, kiedy jesteśmy nieasertywni, to możemy wejść w syndrom ratownika. Syndrom ratownika jest taką zasłoną dymną. O, brakowało mi sformułowania. Zasłoną dymną, która robi takie, wiecie, duże zamieszanie wokół tego, że ja tak trochę nie umiem powiedzieć, czego bym chciała, ale czuję się dobrze ze sobą wtedy, kiedy ja zaopiekuję innych ludzi. W związku z tym mogę być osobą nieasertywną, która fantastycznie ukrywa, że te swoje potrzeby nie komunikuje i nie na zewnątrz ich nie werbalizuje w taki sposób, że ja zacznę po prostu zajmować się innymi ludźmi. Po pierwsze, to mi da taką poczucie i iluzję, że może te moje potrzeby wcale nie są takie ważne, a po drugie, że ci ludzie tego nie widzą, że ja nie potrafię być asertywna. W związku z tym zaczynam na przykład zajmować się kryzysem kogoś innego, zamiast mówić o tym, czego ja potrzebuję i zmieniam temat. Tak naprawdę robiąc to, uwaga, to jest bardzo ważne, kompletnie, totalnie nieświadomie. Bo to jest super ważne, co teraz chcę powiedzieć, że to się dzieje bez udziału naszej świadomości. W związku z tym może być tak, że zamiast wziąć odpowiedzialność za siebie, żeby nie było, że zostaję z tym uczuciem, że nie wiem, co z tym zrobić, trochę nie wiem, jak mam to ogarnąć, to mogę zacząć opiekować innych ludzi po prostu. I muszę Wam powiedzieć, że to jest trochę historia mojej mamy, która miała zawsze trudność z mówieniem o swoich emocjach, o swoich potrzebach, natomiast właśnie była ciągle dla wszystkich. Oczywiście to w efekcie też powodowało, jak się pewnie domyślacie, zmęczenie, bo prawda jest taka, że ostatecznie zmęczona była bardzo, bardzo nieustająco tym, że nie tylko musiała kontrolować siebie, ale jeszcze była ciągle zajęta innymi ludźmi. Jestem ciekawa, jak to czujecie. I czy znacie takie sytuacje, przypadki, albo macie swoje sytuacje w życiu, w których rzeczywiście nawet nie byliście tego świadomi, a w momencie braku umiejętności skomunikowania swoich potrzeb byliście w takim momencie, w którym łatwiej było zająć się kimś i wziąć odpowiedzialność za jego trudne wątki, a niekoniecznie zająć się sobą. No dobra, no to słuchajcie, trzeci. I myślę, że bardzo, bardzo częsty perfekcjonizm. W momencie, kiedy my nie potrafimy postawić granic, powiedzieć, czego potrzebujemy, to wtedy jednym z mechanizmów, który ma nam pomóc sobie z tym poradzić, jest robienie rzeczy idealnie, chociaż ja nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto robi rzeczy idealnie, ale przenosimy tą siłę ciężkości kontroli na coś, co robimy, na to, jak to robimy, na to, jakie to jest, na to, kiedy to jest zrobione. I wtedy my już nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, że jest nam trudno z naszą nieumiejętnością poradzenia sobie w jakiejś sytuacji czy z ludźmi, ale możemy być świetnymi szefami, fantastycznymi pracownikami, najlepszą matką, najbardziej idealną żoną, najbardziej wyczesaną siostrą albo bratem. Nasze paliwo wtedy tak naprawdę wlewamy do niego baku i zaczynamy kontrolować tak naprawdę to, co robimy, w jakiej formie robimy. Muszę Wam powiedzieć, że jest mi to szczególnie bliskie, bo ci z Was, którzy mnie znają troszkę dłużej i nie widzą mnie w klubie po raz pierwszy, mam nadzieję, że takich osób jest więcej niż kilka, wiedzą, że ja już od dłuższego czasu, bo od ponad 2 lat, bardzo dużo komunikuję do osób neuroatypowych, szczególnie ADHD. I tam bardzo często właśnie u ludzi z ADHD pojawia się taki mechanizm, że po pierwsze, ludzie z ADHD często nie są asertywni, ponieważ my mamy coś takiego, co się nazywa RSD, czyli nadwrażliwość, wrażliwość na odrzucenie i bardzo duże takie wyczulenie na to, że ktoś może nas odrzucić, a z drugiej strony bardzo często, ponieważ sobie nie radzimy z tym, że się spóźniamy, że nie ogarniamy różnych rzeczy, stajemy się perfekcjonistami. I jak się jest świetnym w czymś, to się trochę odwraca innych uwagę od tego, że mamy jakieś deficyty w tym naszym komunikowaniu, na przykład. W związku z tym myślę sobie, że to też jest wątek, któremu się warto przyjrzeć. Wiem, że to jest trudne, słuchajcie, ale naprawdę warto. Jeśli widzisz, że w jakimś obszarze swojego życia starasz się bardziej, niż byś chciał, starasz się bardziej, niż byś chciała i próbujesz kontrolować to, co jakie to jest i kiedy to jest, to być może właśnie za tym stoi, albo nawet bardzo prawdopodobnie, że stoi za tym w jakimś obszarze Twojego życia brak umiejętności komunikowania swoich potrzeb. I to bardzo ważne. Henryk napisał: Fryderyk twierdzi, że mamy się ciągle uśmiechać. Czy ja twierdzę, że jego teza jest odwrotnością? Nie, ale twierdzę, że nawet jak się uśmiechasz, to możesz uśmiechać się i powiedzieć komuś: słuchajcie, jest dzisiaj trudny dzień, ale postanowiłem się uśmiechnąć, i to jest coś innego niż uśmiechać się i udawać. Także pamiętajcie, niuanse są ważne. Więc to jest trzeci podatek, tak? Trzeci. Podatek, który wymieniłam, mieliśmy zmęczenie, mieliśmy taki właśnie syndrom ratownika, jak również perfekcjonizm jako wątek przewodni naszego mechanizmu radzenia sobie. No i uwaga. Coś, do czego ostatnio dotarłam, rozmyślając, miałam taką, pozwólcie na chwilę anegdotę, miałam taką ciekawą wymianę z panią na jednym z portali, na którym sprzedaje się rzeczy używane i nowe. Nie ma znaczenia, co to było, słuchajcie. Taki portal. Kupiłam na tym portalu buty, które miały być butami nowymi. Było opisane, że są z metką, że są nieużywane. No, a potem przyszły do mnie i się okazało, że tak nie jest. I ja do tej pani asertywnie, bez, wiecie, jakiegoś wkurzenia czy jakiegoś rozczarowania, napisałam, że wysyłam jej zdjęcia, że te zdjęcia jakby są dla mnie dowodem na to, że te buty jednak były używane, w związku z tym ja je zwracam i poproszę, żeby wygenerowała mi etykietę. Totalnie asertywny komunikat, bez przerzucania ja okej, ty okej. Na co ta pani, słuchajcie, zaczyna do mnie pisać, że ona mnie przeprasza, że ona nie chciała. Ja mówię, że spoko, że w ogóle ja wiem, że ona nie chciała, w żadnym sensie nie mam poczucia, że miała złe intencje, po prostu chcę jej odesłać. I na tym etapie myślę sobie, mamy sprawę załatwioną. Ale ona, słuchajcie, dalej do mnie pisze. I mówi, żebym poszła i sprawdziła jej opinię, bo ona naprawdę nie jest naciągaczką. Na co ją pytam, a skąd takie przekonanie? Przecież ja w ogóle nie mam takiego przekonania, że pani jest naciągaczką. I słuchajcie, zaczynamy ze sobą przepychankę, rozmawiamy. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, jakie to jest trudne, kiedy nie potrafimy właśnie nie wziąć się na siebie czasem tej całej winy i zaczynamy szukać w sobie winy, bo wtedy, uwaga, kolejny koszt, stajemy się potencjałem dla naciągaczy, bo ludzie nieasertywni najczęściej są wykorzystywani. I dajcie mi znać, kto z Was kiedyś, a myślę sobie, że jest jednak statystyka taka, że większość z nas kiedyś nie został wykorzystany przez to, że nie był asertywny. Jestem o tym absolutnie głęboko przekonana, że jest to jeden z najmniej przyjemnych kosztów, bo bardzo taki dojmujący niestety w efekcie ubocznym. że jeśli my nie potrafimy powiedzieć, czego potrzebujemy, to ludzie, widząc, że my nie stawiamy granic, co robią? Bardzo, bardzo często wykorzystują. Wykorzystują nas, wykorzystują nasze różne empatyczne odruchy, wykorzystują naszą nieumiejętność komunikowania, powiedzenia stop, nie. I właśnie. Dlatego też warto, o fajnie, bo Gabrysia właśnie napisała, dlatego że odmówiłam, to nie wiem, ale warto jest się nauczyć, nawet wiecie, tak w kontrolowanych warunkach, małymi krokami zacząć mówić w jakiejś formie, zamiast brudnego tak, nie. I to jest niesamowicie istotne, żeby to ćwiczyć powolutku i z życzliwością do siebie, bo początki nie są łatwe. Co więcej, nie tylko my się boimy tego, że ktoś może to źle odebrać, ale bardzo często niestety ludzie to nasze pierwsze nie, czy to nasze pierwsze postawione granice, czy wyrażone potrzeby dziwnie odbierają, szczególnie jeśli przez większość swojego życia byliśmy nieasertywni. Więc to absolutnie koszt, który może być bardzo, bardzo trudny. No i ostatni, słuchajcie, dajcie znać, jak ten czujecie, ten czwarty. I ostatni to jest nasze takie bardzo, bardzo duże poczucie utraty kontroli. I w efekcie niestety, jak wiecie, ja często o tym mówię, zaufania do siebie. Bo jeśli my cały czas mamy w sobie takie, no powiedz mu, że nie chcesz tu być, bo nie wiem, no odezwij się, że jest tutaj za głośno, ale nie robisz tego. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty. To w pewnym momencie masz taką myśl, że nie możesz sam sobie ufać. I jest naprawdę, słuchajcie, trudno żyć w świecie, w którym my nie mamy poczucia, że my sami potrafimy o siebie zadbać. Jest to bardzo trudny świat i trudna rzeczywistość, w której my mamy takie poczucie, że jest ta jedna osoba, która powinna być naszym najlepszym protektorem, tak to nazwijmy, a ona sobie siedzi i myśli sobie, dobra, nie będę nic mówić. Da się tego spokoju, to sobie posiedzę. Przecież nie jest to tak głośno. Albo przecież to nie jest wcale tak źle. Albo przecież to nie jest takie, że... I to może być bardzo duży koszt długofalowo, bo wtedy to poczucie braku zaufania przenosi się na inne obszary naszego życia. Na inne obszary naszego życia, takie na przykład jak to, że przestajemy myśleć i wierzyć w to, że możemy wdrażać jakiekolwiek nawyki, bo skoro nie potrafimy powiedzieć, czego potrzebujemy, to czy na pewno możemy sobie zaufać, że będziemy utrzymywać dyscyplinę. I to jest niesamowicie trudne, słuchajcie, niesamowicie trudne. W związku z tym ja mam nadzieję, że wy dzisiaj zobaczyliście w tym, o czym wam opowiedziałam, coś, co stanie się motorem napędowym. Bo czasem jak sobie uświadomimy, w czym jesteśmy, to jest najważniejsza siła napędowa i nie traktujmy jej jako ojej, ale przerąbane, tylko raczej jako takie paliwo do zmiany. Bo ja osobiście uważam, że rozwój polega na tym, że my odkrywamy, co jest nie do końca w naszym życiu tak, jakbyśmy chcieli, po to, żeby mieć to paliwo do tego, żeby różne rzeczy zmieniać. A z tego miejsca, słuchajcie, jeśli poczuliście to, co do was dzisiaj mówiłam i są tutaj na sali ze mną jeszcze cały czas dziewczyny, które są perfekcjonistkami, które cały czas wszystko ogarniają i na zewnątrz wyglądają na takie, które absolutnie i totalnie wszystko mają pod kontrolą, a w środku bardzo często ponoszą tego ogromny koszt zmęczenia, pilnowania rzeczy, szczególnie jeśli są te dziewczyny właśnie z potencjałem albo diagnozą do myślenia o sobie, że są ADHD, to ja was dzisiaj zapraszam wieczorem o godzinie 20 na bezpłatny webinar. Ja tutaj wklejam, słuchajcie, link dla tych z was, którzy czują, że to jest o was albo o waszych, nie wiem, żonach, partnerkach, mamach, siostrach, córkach, bo ten webinar jest dedykowany dziewczynom. I on jest dedykowany właśnie tym, które to ponoszą strasznie duże koszty. Strasznie duże koszty tego, że cały czas muszą być w kontroli, cały czas muszą pilnować, cały czas muszą być w takim poczuciu, czy ja na pewno to dobrze robię, czy ja powinnam teraz zrobić to. I są już po prostu tak zmęczone, że potrzebują przyjść wieczorem dzisiaj, żebyśmy pogadały o tym, jak to zmienić. Ja z tego miejsca, słuchajcie, jeszcze nie mogę nie powiedzieć dwóch rzeczy. Po pierwsze, poza tym, że zapraszam was na ten webinar, jak ktoś będzie miał problem znaleźć link, to my jeszcze podepniemy ten link z webinarem tutaj do opisu i możecie też napisać jak zawsze do mnie na Messenger, na Instagram, gdzie chcecie. Ja Was tam zapraszam. To bardzo, bardzo się cieszę z faktu, że z częścią z Was się spotkam w sobotę na żywo w Łodzi, bo w sobotę jest jak co roku konferencja Obudź się. Być może ktoś jeszcze jakimś cudem nie kupił biletu, a właśnie pierwszy raz ode mnie słyszał o tej konferencji i myśli sobie, ej, ale ja chcę przyjechać. Zapraszam, konferencja Obudź się jest w sobotę. Cały dzień spędzamy razem w hali Expo. Będziemy się przytulać, robić sobie zdjęcia. Będziemy przede wszystkim się inspirować do tego, żeby na rok naładować nasze baterie do tego, żeby różne trudne rzeczy robić wspólnie. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że będziemy to mogli zrobić. A tam, słuchajcie, będzie na Was między innymi czekała ta książka. Świeżutka, bo nawet nie ma tygodnia od premiery. To jest porąbane, słuchajcie, ale w ciągu roku, od maja zeszłego roku wydałam dwie książki. I to jest druga, najnowsza premiera w Empiku, Punkty przełomowe, która jest już, nie wiem jak dzisiaj, bo nie sprawdziłam, wczoraj była na 24. pozycji w top 100 w rozwoju osobistym, więc mamy, że tak powiem, świetnie sprzedającą się nową premierę. Ja ją będę dla Was tam podpisywać. Będę podpisywać ją i ucieczki, kto ma ucieczki, zabiera go ze sobą w sobotę. Książkę zabiera, jeśli macie już ze sobą, a jeśli nie macie, będzie tam czekało na Was kilkaset świeżych, nowych kopii tej książki, więc nie mogę się absolutnie doczekać, słuchajcie, i już zacieram dłonie na to, że się zobaczymy, zrobimy sobie zdjęcia. Myślę, chociaż Wy mi dacie znać, że mam przygotowaną najlepszą prezentację ze wszystkich na wszystkich konferencjach Obudź się. Będzie to naprawdę petarda, absolutna petarda. Będę gadać o momentach przełomowych, punktach przełomowych i o kryzysach, ale w taki bardzo poruszający, emocjonalny, jak to ja, sposób. Więc ja Was bardzo, bardzo jeszcze raz zapraszam. Wieczorem, dziewczyny, na webinar o tym, jak przestać być ciągle ogarniętą na maksa. A kto ma w sobotę blisko, albo nawet jak nie ma blisko, a po prostu ma ochotę się spotkać z nami fizycznie, ze mną, z Fryderykiem, Aldoną, Anią, to zapraszam Was bardzo serdecznie na konferencję. A tym samym dzisiaj, za dziś Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to było to dla Was dzisiaj inspirujące, jakoś coś przekliknęło nowego, połączyło się, że ten poranek był warty bycia tutaj ze mną i chwilę spędzenia tego czasu nad refleksją, nad tym, jakie są koszty. Będzie kawa z Fryderykiem? Nie wiem. Będzie Fryderyk. Czy kawa z Fryderykiem? Nie wiem. Będzie Fryderyk. A jutro Fryderyk wraca tutaj już do Was rano o 5:55. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia, do zobaczenia w sobotę na Hali Expo. Dziękuję Wam. A z kim się widzę wieczorem, z tym się widzę wieczorem. Ściskam Was, jesteście cudowni. Pięknego dnia Wam życzę.